Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania Potęgi Smaku. Będzie czytał Zbigniew Herbert.
Potęga Smaku. Pani profesor Izydorz-Domski. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha, lecz piekło w tym czasie było byle jaki, mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaisty ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktiwu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.
Właśnie, zapowiadała wiersz pani Beata Lechnio, siostrzenica Zbigniewa Herberta, z którą rozmawiamy o twórczości Herberta, ale też o takich zakulisowych historiach, które no, są urocze, no bo Zbigniew Herbert to był żywy, wspaniały człowiek. Nieprawdopodobnie no, było przyjemnie z nim przebywać i potrafił być cudowny.
Był elokwentny, miał ogromne poczucie humoru, lubił żartować z siebie, z sytuacji.
No właśnie, porozmawiajmy przez jakiś czas o takich właśnie pięknych, anegdotycznych historiach. Ja przypominam sobie historię o Błażeju Pascalu, ale ja bym bardzo prosił, żeby pani opowiedziała ją, bo pani to pięknie to zrobi.
W tych czasach stalinowskich Zbigniewa Herberta zaprowadziło do budynku planowania gospodarczego. Wtedy były przepustki, ale jeszcze nie sprawdzano delikwentów. No i wujek Zbyszek wszedł i przedstawił się jako Arystoteles. Na nikim to nie zrobiło żadnego wrażenia.
Proszę wejść, tak?
Proszę wejść. Na nikim nie zrobiło to żadnego wrażenia. Nikt niczego się nie domyślał, nie skojarzył. Innym razem poszedł do Paksu i szukał Błażeja Pascala. I chodził od pokoju do pokoju, kierowano go od jednego do drugiego.
Może tam, może tu, a
może to na drugim piętrze, może to na pierwszym. I tak chodził, aż poszedł do jednej pani inteligentnej, która powiedziała, że należy pójść do działu filozoficznego i tam poszukać Błażeja Pascala.
Tak sobie robił takie żarciki, biegał i no to fantastyczne. I podróżował, mnóstwo podróżował. To znajduje wyraz właśnie w
esejach.
Twórczości, w esejach. No, rozmawialiśmy o tych światłach w Szkocji. No to było piękne, ale był też w Londynie, prawda? I tam też się...
Tak.
Tam były też piękne historie, takie anegdotyczne.
Bardzo, bardzo lubił w Londynie swoich przyjaciół Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich. Poznali się tutaj w Warszawie, a później Zbigniew Herbert pojechał do nich, do Londynu, do ich domu Stanmore. Państwo Czajkowscy mieli psa Burka. Dlaczego Burka? Dlatego, że to był przepiękny wilczur i żeby rodowód nie uderzył mu do głowy, nazwali go Burek. Burek miewał czasami różne humory i wtedy podchodził do ludzi i podawał łapę. I trzeba było trzymać za tę łapę, mówić wszystko jedno co, to się nie liczyło, natomiast liczył się ton głosu. I jak był to spokojny, łagodny głos, można było bredzić. Ale jeśli był spokojny ton głosu, wówczas Burek się uspokajał i wracał mu dobry nastrój. Pewnego czasu potrzebował Zbigniew Herbert wejść do łazienki, a ponieważ to był stary dom i nie było klamek, tylko były gałki.
Takie przekręcane.
Takie właśnie przekręcane. No i stara się wychodzić, ale gałka się nie otwiera. Więc oczywiście pomyślał, że pani Magdalena i Zbigniew zrobili mu kawał, bo bez przerwy robili sobie kawały non-stop. No i zobaczył, że w łazience jest okienko, małe okienko, więc zaczął się wspinać przez to okienko i wydostał się, ale traf chciał, że w tym momencie, kiedy już wyszedł i przeszedł przez to okienko, traf chciał, że przyszedł ojciec pani Magdaleny Czajkowskiej. No i zobaczył, proszę sobie wyobrazić, obcy facet wyłazi
przez okno
mojego domu w dodatku, tak? I zapytał sucho, pan tutaj do wujka Zbyszka? Tak, tutaj. I razem weszli do domu. Tymczasem wybiegła pani Magda Czajkowska i zawoła, tato, to jest ten właśnie wspaniały poeta z Polski. A na to sucho odpowiedział pan Czajkowski, ojciec pani Magdy, tak, właśnie się poznaliśmy.
No to piękna, piękna historia. Otwock teraz. Bym chciał teraz o Otwocku porozmawiać, tak. Bo to było miejsce, gdzie Zbigniew Herbert napisał Barbarzyńcę w ogrodzie.
Tak, to było w latach 60. Przyjeżdżał do domu, do moich rodziców. Zresztą uwielbiał mojego tatę, nazywał go Szwagroszczakiem.
Szwagroszczak.
Tak, Szwagroszczak. Opisuje to także w swojej książce.
Pani Pierożyńska i Szwagroszczak.
Szwagroszczak, tak. Bardzo się lubili, mieli bardzo podobne poczucie humoru. Mój tato był starszy od wujka Zbyszka, także wujek Zbyszek traktował mojego tatę jak starszego brata. Natomiast w Otwocku kiedyś mama poszła na dyżur, była lekarzem, kiedyś poszła na dyżur i zostawiła dwóch panów w domu. Tymczasem panowie postanowili się przebrać za gosposie domowe i zrobili ogromną przepierkę mamy rzeczy, począwszy od sweterków, a skończywszy na bieliźnie i postanowili to rozwiesić po całym domu na sznurkach. Dyżur mamy polegał na tym, że się pracowało cały dzień, całą noc i o 12 w południe wracało się dnia następnego do domu. No i jakież było zdziwienie mojej mamy, kiedy zobaczyła dwóch uśmiechniętych, rozradowanych, zadowolonych z siebie panów w czepeczkach i w fartuszkach, którzy właśnie zrobili tęże przepierkę i rozwiesili to po całym domu. Także mama była... Ale mama miała też ogromne poczucie humoru, także przyjęła to z wielką radością i ogólna była wesołość.
No właśnie, bo ta rodzina, no oni się strasznie kochali, prawda,
bardzo,
z mamą.
Bardzo.
To też no warto, no bo to no jeszcze ze Lwowa, tak? No to wszystko, no te rodzinne historie, czy były, bo tam pamiętam, była taka, no to trochę smutna historia, ale no też ważna dla rodziny,
Śmierć Januszka.
Bo był taki brat Januszek.
Młodszy brat.
Właściwie w takim z powodów takiego młodszy brat.
Na nierozpoznane zapalenie wyrostka robaczkowego.
Teraz jakby dobry lekarz, dobre rozpoznanie, to byłoby po sprawie i byłby
zdrowy.
Myślę,
że tak, ale była wojna. To było na pewno błąd lekarski także zmarł i no, to straszny był cios. Straszny cios. Traumatyczne to było wydarzenie zarówno dla rodziców, czyli dla Marii Bolesława Herberta, jak i dla Haliny, czyli mojej mamy i Zbyszka.
No właśnie, no bo te traumy, bo to są te traumy jakby z poziomu narodu, powiedzmy, tych inwazji, totalitaryzmów, ale też te takie nakładają się te traumy no, rodzinne, powiedzmy. Tak?
Takie... To był chłopiec dobrze się zapowiadający.
Podobno zdolny niezwykle.
Niezwykle zdolny, który uwielbiał czytać, chodzić do księgarni, książkami się okładał, czytał. Niestety, tak się stało.
Lwów, rzadko wraca Lwów. W pamięci
i w sercu zachował, tak. W pamięci i w sercu zachował, natomiast nigdy nie chciał pojechać do Lwowa. Moja mama tak, jak najbardziej, ale nigdy nie chciał do tego Lwowa pojechać. Bardzo go to bolało.
Bardzo, no, tak. No i ja pamiętam, byłem we Lwowie i byłem w tym kościele świętego Antoniego.
Tak, tablica tam jest,
jest,
tak.
Jest chrzcielnica.
Tak, i na górze jest tablica, że w tym roku był chrzczony Zbigniew Herbert.
No właśnie, bo on był, jest, no to nie jest powszechna, że tak powiem, wiedza, ale Herbert jest doceniany na Ukrainie, tłumaczony na ukraiński.
Jest, zgadza się.
I no, bo to jednak, no ważne, wiele przecież postaci z kultury. Ten Lwów to jednak to było
miasto. Ogromne wrażenie na niego wywarł i to było miasto wielonarodowościowe.
I mówił tym slangiem też. Pamiętam taką historię, nie pamiętam, z kimś się spotkał, z jakimś lwowiakiem, który no, też był takim trochę dowcipasem i zaczął go wypytywać o określone słowa lwowskie i Herbert zdał na szóstkę ten egzamin. Zdał wszystkie te słowa, o które
był pytany. Lwowskie.
Także, ale z drugiej strony na przykład pamiętam z opowieści, że nie był bardzo, że tak powiem, chętny do rozmów z ludźmi, którzy przychodzili na wieczory autorskie z Lwowa i z którymi chodził do szkoły, tak? On co prawda zachowywał te ich kartki i tak dalej, bo później się widać, że nie ten, ale nie chciał wchodzić w relacje i w rozmowy.
Świadczy to tylko, że to strasznie go bolało.
No i co? A ten Otwock, a później Mokotów.
Tak, a później to była promenada.
Słynna kamienica z agentem Markiem Piwowskim, który...
Na górze mieszkającym.
Który no, tam miał całą aparaturę podsłuchową, jak się okazuje.
Tak jest.
I wszystkie tam te raporty, wszystko, kto przychodził, o której. I to nie były takie suche te raporty, to były takie...
Często zostawiał klucze wujkowi Zbyszkowi, cioci Kasi, a przy okazji obejrzał, zobaczył. I wracał po te klucze na przykład.
I doniósł. Bo ten w ogóle, no to właśnie osaczenie Herberta jest nieprawdopodobne. Przecież ileż osób, jak się tak człowiek przyjrzy, tak światło nakieruje na to, to on po prostu, to była taka gigantyczna, to właśnie jeszcze dowodzi moim zdaniem no tej twardego charakteru. On mówi, że nie wymaga wielkiego charakteru tym wierszu, ale on miał ten charakter. On był tak po prostu osaczany. I to,
Z każdej strony.
I tacy niby przyjaciele w dodatku takie zwroty robili. No bo to na przykład no, ten Piwowski, no to taki fajny reżyser, jeszcze w dodatku kultowy, tak? Rejs i w ogóle, no to taka...
Sąsiad,
no w ogóle... No. I okazuje się, że po prostu cały czas donos za donosem.
Mówiąc o podsłuchu w domu.
No właśnie, a poeta no nie może bez przerwy myśleć, kto go podsłuchuje, bo przecież zwariowałby, prawda? Jaka tak psychologicznie nieprawdopodobnie trudna sytuacja. Ile osób właśnie niby przyjaciół, okazuje się nieprzyjaciółmi, jeszcze robią źle. No i uniemożliwiają życie, wydawanie książek przecież, istnienie, wieczorów autorskich nie ma i tak dalej.
Rozmowy z przyjaciółmi, to wszystko jest na podsłuchu.
Wszystko jest na podsłuchu. A czy pani się zdarzyło kiedyś wyjechać ze Zbigniewem Herbertem gdzieś?
Nie.
On w ogóle samotnik bardzo był, jednak z tymi wyjazdami, prawda?
Tak, raczej samotnik, długie poszukiwanie po muzach, ze szkicownikiem w ręku, bardzo pięknie przecież rysował, mnóstwo się...
No były wystawy świetne.
Ach, piękna wystawa była w Gordegardzie, również wspaniałe wystawy robiła pani Maria Dorota Pinkowska, Epilog burzy, fantastyczne. Wystawa była. Także uwielbiał sam chodzić, rysować, kontemplować.
A jeszcze teraz chciałem takie trudne pytanie troszkę zadać, bo tak? Była taka historia z archiwum Herberta. Ja czytałem, że ono miało zostać sprzedane do Stanów, na szczęście.
Do Berkeley.
Tak, na szczęście, no, między innymi Zdzisław Najder i jeszcze kilka wspaniałych osób, no, stanęło okoniem. I zostało sprzedane do Biblioteki Narodowej za jakieś miliony, ale i tak nie można z niego korzystać podobno za bardzo.
Znaczy korzystać pewnie można, no ale są pewne utrudnienia.
No właśnie, ale to jest jakieś takie niesamowite. Już nie mówiąc o tym, że nie ma wydania zbiorowego dzieł Zbigniewa Herberta.
Nie ma.
Ale tylu takich jego...
Właśnie fundacja to między innymi zablokowała właśnie wydania dzieł zebranych.
Ale czy oni jakiś powód podali? Nie. No, między innymi właśnie Andrzej Franaszek jest jednym z tam głównych tam rządzących w tej fundacji. Namaszczony przez Adama Michnika na największego znawcę Herberta. Chociaż tam jest tyle takich przeinaczeń, doboru dokumentów. No to jest trochę, tak mi się przypomina taka książka o wyprawach krzyżowych, które no, krzywdzą wyprawy krzyżowe, bo są dobierane, są niby dokumenty, ale są dobierane w taki sposób, żeby stworzyć z góry założony obraz. Tak jak, no i Franaszek robi też z góry założony obraz, ale też no, niestety mają gigantyczne wpływy. Mają wpływy łącznie z wpływami w Sztokholmie. Niestety. Taka prawda.
Ale wujek Zbyszek nigdy nie zabiegał o Sztokholm, także...
No nie zabiegał. Na pewno nie zmartwiłby się.
Nie.
Ale, no ale to było już po Dariu Fo, no, czyli takiej, te Noble to tak troszkę zostały zdyskredytowane od pewnego momentu, no bo to no, były jakieś po prostu jakieś takie polityczne nieporozumienia. Pojawiają się świetne, no tak, Fosse, na przykład Jan Fosse, to świetny pisarz katolicki w ubiegłym roku. Ale nie wiem, czytałem też tegoroczną Nobliskę, no to ja powiem sobie tak, no sobie tam, no nie zakochałem się, tak jak się zakochałem od razu w Zbigniewie Herbercie, w jego bo no, nawet czasami trudno, bo jest tego tyle, że aż trudno.
Zdzisława Szymborska po otrzymaniu Nagrody Nobla, to pewnie pan wie, napisała do Zbigniewa Herberta, że jeśli to by ode mnie zależało, to ty powinieneś tutaj wygłaszać tę przemowę.
Nie, no bo no ona była świadoma. Ja powiem tak, no była to bardzo dobra poetka, natomiast to nie była ta klasa. No. To była troszkę inna klasa i ja jakby doceniam jej, no, że tak powiem, warsztat i biegłość, ale to nie było, tam nie było tej głębi. A jeżeli chodzi o najwyższe laury, no to powinna być głębia. No to powinna, no, ale 5 razy był nominowany Herbert, tak? I z tego, co czytałem, i był jeszcze na początku z Gombrowiczem razem, jeszcze żył.
A tak, z Gombrowiczem jak najbardziej.
I to
tak.
Było blisko, ale cały czas były też, no, polityczne naciski. No. A przy ostatnich właśnie takich tych historiach, no to no to, że tam mącił Adam Michnik, to wiemy na pewno. No
ja, a to tak, tak.
Wiadomo, tak. A to potwornie wpływowy człowiek. No. Mm-hmm. I on, no można powiedzieć, doprowadził do tego, że Nobla nie dostał Zbigniew Herbert. Bo zdaje się, że była, pamiętam taki tekst, gdzie było no, znajomość polskich. To, no nie jest taka powszechna, nawet wśród tych ludzi w tej komisji, w tym komisji noblowskiej, no to ona była w jakiejś drugiej piątce znanych
pisarzy.
Poetów polskich, tak? Mm-hmm. No, więc dziwna sprawa. Dziwna sprawa. To teraz zrobimy przerwę może na kolejny wiersz Zbigniewa Herberta. W wykonaniu może Przemysława Gintrowskiego, może to będzie no, kamyk. No właśnie, wspaniały dzień, setna rocznica urodzin wielkiego poety, naszego mistrza duchowego tu w Radio Wnet też. A z nami mamy zaszczyt gościć panią Beatę Lechnio, siostrzenicę, no, która zdała Zbigniewa Herberta nie tylko z licznych lektur, bo pomimo tego, że jest ma rodzinne znajomości i koneksje, to, no to jednak też czyta. Do poduszki też?
Czytam do poduszki i bardzo często przyznam się, że wracam do korespondencji rodzinnej Zbigniewa Herberta, którą napisała moja mama. To są listy. Zachęcam wszystkich do czytania tejże książki. Jest wzruszająca. To są listy pisane przez Zbigniewa Herberta do rodziców, do Marii i Bolesława Herbertów, do mamy, do Marii Herberta, do Marii Herbertowej, jak również do mojej mamy, Haliny Herbert-Żebrowskiej. Wzruszające listy, kopalnia wiedzy o poecie, o stosunkach, które wtedy panowały i o dużym uczuciu, jaki darzył rodziców. Kiedy wyjeżdżał za granicę, prosił rodziców o udzielenie wizy rodzicielskiej, ponieważ rodzice zawsze myśleli, że dziadkowie moi, że wyjeżdża na krótko. Tymczasem on przedłużał te swoje podróże, przedłużał i wtedy pisał, że prosi uniżenie o przedłużenie wizy rodzicielskiej.
Wracamy do rozmowy. Ja myślę, że zaczniemy po wiadomościach właśnie o tych listach, bo to jest piękne, bo to też są absolutne arcydzieła literackie, te listy. No, ja też miałem, niektóre były drukowane i no, on potrafił po prostu ze zwykłej kartki pocztowej zrobić arcydzieło.
Tak, tak jest,
naprawdę.
Tak jest.
Także teraz już jest godzina 11:00. Jakub Duszak, który też tutaj przygotowując wiadomości, że zerka do tomików Zbigniewa Herberta, no bo wszyscy tutaj kochamy Zbigniewa Herberta. Wracamy po wiadomościach.
Dzień Zbigniewa Herberta w Radiu Wnet.